Gość popołudniówki.
Kłaniam się Państwu z gorzowskiego studia popołudniówki Radia Zachód, a mój dzisiejszy gość, Mariusz Kawala, historyk. Witam Pana.
Witam Panie redaktorze, witam Państwa.
A temat rozmowy to kampania wrześniowa 1939 roku. To wszak dalece nie tylko 1 września i na przykład Westerplatte, prawda?
Owszem, Panie redaktorze, kampania wrześniowa to działania wojenne, a działania wojenne są z reguły poprzedzone różnymi przygotowaniami, są poprzedzone różnymi zdarzeniami.
No i wielotygodniowe.
Zgadza się. Zanim przejdziemy do kampanii wrześniowej, to chciałbym tutaj Państwu i Panu oczywiście przekazać takie króciutkie informacje, mianowicie porównać potencjał Niemiec i potencjał Polski przed kampanią wrześniową.
Ale Panie Mariuszu, za chwilę, bo ja mam na początek taki test, który zadaję w tym studio wszystkim historykom. Jest takie zdanie, hasło przypisywane Cyceronowi. Historia magistra vitae, czyli historia nauczycielką życia i odpowiedź cyniczna dosyć Hegla w pewnym momencie, że historia uczy jedynie tego, że nigdy niczego nikogo nie nauczyła. Które z tych zdań jest Panu bliższe?
To znaczy tak, oba są prawdziwe, ale bliższe jest mi to drugie. Rzeczywiście przychylam się do tego poglądu, że w bardzo wielu wypadkach historia niewiele nas uczy. Cały czas powtarza się w kółko, powtarzają się te same błędy, powtarzają się mimo...
I fachowcy mówią, że jako farsa najczęściej.
Tak.
Jeśli powtarza, to już jako farsa.
Tak, najczęściej jako farsa. Jeśli pan redaktor pozwoli, wrócę do tego porównania potencjałów Niemiec i Polski przed kampanią wrześniową. I to takie bardzo ciekawe trzy tylko liczby. Otóż produkcja stali według różnych źródeł w Niemczech wynosiła około 22 milionów ton, a Polski 1,5 miliona ton. Oczywiście w dużym zaokrągleniu. Produkcja energii elektrycznej w Polsce to było tylko 7% produkcji niemieckiej. I jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Otóż na 1000 mieszkańców w Polsce przypadał jeden samochód osobowy, w Niemczech 25. Myślę, że te trzy liczby obrazują nam dokładnie, z jaką potęgą musieliśmy się w tej kampanii wrześniowej zmierzyć.
Ale jednocześnie mówią historycy, że polski przemysł zbrojeniowy się bardzo dobrze rozwijał. Jeszcze kilka lat i bylibyśmy gotowi nawet. To taka raczej historia alternatywna.
Owszem, ja bardzo lubię historię alternatywną, panie redaktorze. I tu się akurat
Ale jako rozrywkę.
Tak, tak. Ja się tutaj z panem doskonale zgadzam, ale my w życiu mamy do czynienia z raczej niealternatywną, tylko taką prawdziwą historią, zanim się wydarzy i kiedy się dzieje. I tutaj ja pozwolę sobie zacytować moje ulubione źródło, to znaczy Słowo Boże. W Ewangelii Mateusza jest napisane tak. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju.
Ale wróćmy do tej kampanii wrześniowej, bo ona jest w dużej mierze jeszcze zakłamana. Myśmy obydwaj kończyli szkoły w PRL-u, gdzie przedstawiano nam historię zakłamaną, kłamliwą. Dyskredytowano w sposób oczywisty władzę II Rzeczpospolitej, prawda?
Zgadzam się, oczywiście, ale tutaj nie do końca, ponieważ w PRL-u była władza II Rzeczpospolitej była dyskredytowana, że tak powiem, do zera, kompletnie.
No tak,
natomiast,
nieudolna.
Tak, nieudolna i tak dalej.
Doprowadziła do katastrofy.
Tak, doprowadziła do katastrofy, ale część racji, jak zawsze w każdej opinii, w tym jest. My wtedy byliśmy, przed wybuchem kampanii wrześniowej, byliśmy w takiej sytuacji w zasadzie bez wyjścia. Może nie do końca bez wyjścia, ale w bardzo trudnej sytuacji. Znajdowaliśmy się pomiędzy dwoma wrogimi potęgami, z którymi praktycznie w bezpośrednim starciu nie mieliśmy szans, ani z Rosją Sowiecką.
Ale politycznie byliśmy przygotowani przez sojusze z Wielką Brytanią, z Francją, pakt o nieagresji z Rosją Radziecką.
No tak, ale...
Sowiecką.
Proszę zwrócić uwagę, co nam te sojusze z Wielką Brytanią i z Francją dały praktycznie.
A no zdrada.
Nic. No, można to tak określić. My zostaliśmy zdradzeni w zasadzie 12 września w Abbeville. Tam się odbyła taka konferencja premiera francuskiego z premierem angielskim i oni postanowili, że żadnej interwencji wojskowej na zachodzie nie będzie, czyli nie dotrzymają swoich obietnic.
Ribbentrop-Mołotow zrobił swoje.
Zgadza się.
Tajne protokoły.
Ale tutaj musimy zdać sobie sprawę z tego, że sekretarz premiera Francji Daladiera był agentem wywiadu rosyjskiego, czy radzieckiego. Właśnie. Także Stalin natychmiast dowiedział się o tym i 4 dni później już sowieckie wojska przygotowane do ataku 17 września napadły na Polskę.
Ale tak, przedtem były spektakularne sukcesy. Bohaterskie i zwycięskie bitwy kampanii wrześniowej. Że tak wymienię ciurkiem. Pod Mokrą, Wschowa, czyli Franstadt, Wizna, Kałuszyn, Szack z Armią Czerwoną, no i później ten osławiony Kock generała Kleberga. O tym się jakoś mało mówi.
No tak, to są takie spektakularne zwycięstwa, ale musimy zwrócić uwagę na ich charakter. To były zwycięstwa najczęściej taktyczne, bądź co najwyżej operacyjne. Tu może największa taka bitwa, no to słynna bitwa pod Bzurą, tak, która...
No właśnie, Kutno
czy nad Bzurą, tak. Miała nawet w pewnym momencie szansę powodzenia, ale przez nieudolność rzeczywiście dowództwa polskiego ta szansa została zaprzepaszczona. Ja myślę, panie redaktorze, że nigdy nie dojdziemy do takiego spojrzenia na kampanię wrześniową, żeby można było tutaj no wszystko klarownie wyjaśnić. Tak zawsze będą różne opinie.
No ale to są spektakularne zwycięstwa. Na przykład to słynne Wołyńskiej Brygady Kawalerii pod Mokrą. Stąd powstał ten mit, że kawalerzyści atakują czołgi, bo tak, tam zniszczono mnóstwo sprzętu.
Tak, zgadza się. Natomiast no takiej szarży praktycznie kawalerii to nigdy nie było. To jest
no tak, ale Wajda upowszechnił to w lotnej. Tak poszło w lód.
Zgadza się, no poszło w lód. No różne rzeczy idą w lód, panie redaktorze, ale niestety nie zawsze jest to prawdą. Tutaj zresztą no nikt nie uwierzyłby w takie rzeczy, gdyby wiedziano, do czego tak naprawdę służyły konie w tamtym czasie w Wojsku Polskim. One służyły głównie jako środek transportu wojska, a nie jakichś szarży czy ataków. Tak.
No i nazwa Brygada Kawalerii, tak?
Tak, tak.
Myląca,
tak.
A na przykład pamięta pan taką słynną bitwę pod Wizną, gdzieś tam nawet upamiętnioną w muzyce rockowej.
Tak, tak. Sabaton bodajże taki.
Zaznaczoną, taki, tak. No wszyscy znają nazwisko Heinza Guderiana.
Zgadza się.
Ale nikt nie pamięta Władysława Reginica, który go wtedy pokonał.
Pokonał, tak. To jest prawda. Natomiast,
polskiego generała.
Natomiast no, my tutaj musimy zdawać sobie sprawę ze skali tych zwycięstw. Ja bym tu jeszcze mało znane takie zwycięstwo, panie redaktorze, o tym się w zasadzie w ogóle nie mówi. Bo mówił pan o sprzęcie wojskowym, tak, polskim, no który właśnie był dobry. My mieliśmy najlepsze w tamtym czasie średnie bombowce PZL-37 Łoś, których dywizjon stacjonujący w okolicach Radomska, to jest no tam powiedzmy Jura Krakowska, Kosko-Częstochowska, o ile dobrze się orientuję, tam Kielce, Radom, te tereny. Ten dywizjon Łosi rozbił doszczętnie 16. Korpus Pancerny generała Heppnera. Z powietrza po prostu zniszczył 16. Korpus Pancerny. I to też się tak no niewiele o tym mówi, a waga tego zwycięstwa no być może nawet taktycznie czy operacyjnie byłaby większa od tych, które pan redaktor wymienił.
No ale warto chyba o tym pamiętać. Ja rozumiem pański punkt widzenia, bardziej taki globalny i wojskowy, techniczny niż spektakularny, jak na przykład w Szacku doszło do spotkania z Armią Czerwoną na polu walki. Tam brygada Korpusu Ochrony Pogranicza wzięła 300 krasnoarmijców do niewoli i rozbiła w puch całą sowiecką formację. Oni wiali podobno tam jak...
No to się rzeczywiście później okazało w 1941 roku, prawda, jak armia radziecka była przygotowana do obrony. Ona była przygotowana doskonale do ataku, natomiast do obrony nie była. No oczywiście, panie redaktorze, takie rzeczy to jest z punktu widzenia powiedzmy honoru narodu, czy pamięci, czy historii. Rzeczywiście one
ale
mają...
Ale co, nie sądzi pan, że warto o tym przypominać?
Oczywiście, że warto
o tym... Jednocześnie pamiętając, jak się kampania wrześniowa skończyła.
Oczywiście, że warto o tym przypominać. I tutaj się z panem w 100% zgadzam, ale jeśli pan pozwoli, ja znów sięgnę do mojego ulubionego źródła, czyli do Słowa Bożego i zacytuję tutaj zdanie z Mądrości Syracha. Mądry władca dobrze swój lud poprowadzi. Jeżeli byśmy mieli troszeczkę mądrzejsze władze w tamtym czasie, jeżeli byśmy mieli troszeczkę mądrzejszych generałów, szczególnie tych, jakby to nazwać, pierwszego rzutu, czyli tych wyższych, ponieważ tacy generałowie, jak wymienieni przez pana redaktora, ja bym tu jeszcze dodał generała Maczka słynnego, tak? To
no
byli
właśnie
generałowie szczebla taktycznego, czyli dywizji i tak dalej. I tutaj wszystko było w porządku, natomiast no, poczynając od naczelnego wodza i kończąc na...
Też kontrowersyjna postać, ale tak, za mało mamy czasu,
tak,
żeby...
Tak.
O Ryzu Śmigłym tutaj porozmawiać rzetelnie.
No, oczywiście, że tak. No cóż, kampania wrześniowa na pewno należy do, zresztą cała II wojna światowa, do najtragiczniejszych zdarzeń w historii narodu polskiego. Utraciliśmy 2/3 terytorium, utraciliśmy kilka milionów, do dzisiaj zresztą nieokreśloną dokładnie.
Ale wobec tej geopolityki, zdrady sojuszników, wobec tego noża w plecy w wykonaniu armii sowieckiej, mieliśmy jakieś szanse?
W momencie już dokonywania się tego wszystkiego nie mieliśmy raczej żadnych szans. Natomiast mieliśmy duże szanse przed rozpoczęciem kampanii wrześniowej. Ja tutaj myślę, że wobec stanięcia naprzeciw tych dwóch potęg mieliśmy jedyne wyjście, a w zasadzie dwa wyjścia. Jedyne to było takie, sprzymierzyć się z którąś z tych potęg przeciwko tej drugiej.
To jest rozważanie teoretyczne, panie Mariuszu.
Oczywiście.
Jakkolwiek dobrze, że mieliśmy okazję wspomnieć tych zapomnianych bohaterów kampanii wrześniowej, sympatycznych i spektakularnych zwycięstwach polskiego żołnierza.
No tak.
W ten czas wrześniowy.
Zgadzam się tu z panem redaktorem. Jeśli można, to jeszcze rozwiejemy ten mit Westerplatte.
A to jest taki... niestety nie mamy czasu.
Aha, no to on może w następnej audycji.
Dziękuję bardzo za to spotkanie.
Dziękuję uprzejmie.
Pan Mariusz Kawala, historyk, był dzisiaj gościem popołudniówki Radia Zachód.